Pana Bogu, bracia, siostry. Siedziałem tutaj przez godzinę czasu, próbowałem coś uklecić na usługę i nie ukleciłem. Naprawdę, nie wiem, co powiedzieć. Tyle tych tematów przywinąłem i żaden mi jakoś tak nie... Nie czułem, żebym go miał mówić teraz. Może... Nie wiem, czy tak mieliście kiedyś ci bracia, którzy usługują, że tematów może i jest kilka, ale to jakoś w ogóle nie pasuje, albo w ogóle jakoś nie czuję się tego tematu. I wiecie co, postanowiłem powiedzieć nie to, co nie wiem, jak to ująć nawet. Nie to, co może przeczytam w słowie i zauważę jakąś zależność, jakąś historię, ale coś, co bardziej jest oparte na moim świadectwie mojego życia. I połączyć to ze Słowem Bożym. Jak żyjemy? Czy już posprzątaliśmy swoje ogródki i tak kontynuując kazanie brata Rysia? Czy czekamy na Jezusa Chrystusa? Gdzie chciałbym się podzielić może... Nie wiem, jak powiedzieć to naprawdę, bo tyle myśli w głowie, że nie wiem, jak się wysłowić. Myślę, że w każdym życiu każdego człowieka, chrześcijanina, kiedy się nawraca, są pewne ciężary, pewne grzechy, pewne utrapienia, które Pan Bóg zdejmuje tak nagle. Ja w swoim życiu tego doświadczyłem i wiem, że wielu chrześcijan, jak nie każdy z nas, bo też wiele świadectw się słyszy, kiedy człowiek się nawraca, palił, może brał narkotyki i kradł. I nagle, kiedy się nawraca, kiedy poznaje Jezusa Chrystusa, po prostu jakby to zostało odcięte jednym ruchem ręki i tego nie ma. I takie coś na pewno jest i zgodzicie się ze mną. Ale też idąc za Jezusem Chrystusem zauważyłem też inną zależność, która też jest udziałem wierzących, udziałem uczniów, że są takie dolegliwości w naszym ciele, które nie są zabrane od razu, z którymi się zmagamy cały czas. Których bardzo nie chcemy w swoim życiu, a jednak one się wzbudzają, przychodzą sytuacje, że nagle one się ujawniają. Nie poznajemy często samych siebie. I ja miałem taką jedną sprawę w swoim życiu, którą się modliłem do Boga bardzo długo. Za każdym razem, kiedy upadłem, wołałem i wołałem i wołałem i tak jakbym wołał w pustym pokoju, jakby mnie nikt nie słyszał. Mówię, sobie, Boże, czemu tak zostawiasz mnie z tym? Czemu nie zabierzesz mi tego, jak wiele innych rzeczy zabrałeś mi? Trwało to bardzo długi okres czasu. I naprawdę spędziłem niejedną modlitwę, niejedną godzinę na wołaniu do Boga, aby mnie uwolnił, aby dał mi moc zwycięstwa nad moim nędznym ciałem, nad moimi słabościami. I czekałem na taką właśnie taką sytuację, w której Pan Bóg po prostu po pewnej modlitwie w jednym momencie zabierze tą słabość mego ciała. Jednym ciachnięciem ręki zniknie to. I wiecie, i wiele takich pięknych modlitw przeżyłem, wiele takich naprawdę już takich głębokich, takich emocjonalnych, że myślałem, że to już wszystko załatwione, że Pan Bóg mnie wysłuchał. Później zderzałem się z życiem i po prostu przychodziło, po prostu ciało się budziło znowu. I może przeczytam teraz taki psalm, który tak pięknie odwzorowuje szczególnie moje odczucia, jakie miałem, wiecie, taki był stan mojej duszy i myślę, że bardziej wyrazić go nie będę mógł, jak przeczytam tylko ten psalm 94. Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty, ukaż się. Powstań sędzio ziemi. Oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni, Panie, jak długo bezbożni radować się będą. Wiecie, odnoszę to do, nie do bezbożnych, którzy są na zewnątrz, których widzimy, których mijamy w pracy, w szkole, ale odnoszę to do bezbożności, jaka jest w naszym ciele. Jaka cały czas jest, to nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy cieleśni, bo dopóki nie umarliśmy, to mamy ciągle ciało nasze i wiele członków nie umarło w naszym ciele. I właśnie do tych bezbożnych, którzy są w naszym ciele, odnoszę to. Do kłamliwego języka, do języka, które mówi złe słowa, które mówi obłudnie, do gniewu. To są bezbożni w naszym życiu, w naszym ciele. Wiecie, i tak często się modliłem. Jak długo, Panie, bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale. Przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty, mówiąc, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Dokładnie tak się czułem. Naprawdę można załamać w tym swoją wiarę. Jeśli mamy pewne słabości, z którymi nie możemy sobie poradzić już od wielu lat, to uwierzcie mi, że można stracić wiarę. Można uwierzyć tym, którzy mówią, Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu. A wy głupcy, kiedyż zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? On, który uczy człowieka poznania, Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego, aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, aż wykopią dół bezbożnemu, bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. Gdyż prawo musi pozostać prawem i za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom? Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom? Gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. Gdy pomyślałem, chwieje się moja noga, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją. W licznych utrapieniach serca mego, czy z Tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Nastają na sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg moją skałą schronienia mego. On odpłaci im za niegodziwość, a z powodu złości wytraci ich. Wytraci ich Pan, Bóg nasz. Tym samym mogę podzielić na takie dwa etapy mojego życia. I w każdym z tych fragmentów znajduję jakiś stan mojej duszy, który był w moim życiu, który bym znalazł. I był taki stan właśnie, kiedy naprawdę moja wiara już się tak łamała, że traciłem wiarę, że takie moje cielesne słabości kiedyś będę mógł zwyciężyć. Naprawdę moce nieczyste śmieją się z tego, kochani. Śmieją się, kiedy mogą mówić, Pan nie widzi tego. Mogą nas oszukiwać. I tak bardzo się z tego radują, kiedy w to uwierzymy. Dziękuję Bogu, że dał mi tyle wiary i nie dał też pokuszenia, z którego nie ma wyjścia. Że zachowałem odrobinę wiary. I tam dalej, jak czytamy, lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg skałą schronienia mego. On odpłaci im za niegodziwość, a z powodu złości wytraci ich. Wytraci ich Pan, Bóg nasz. I co chcę powiedzieć, to, że założyłem nie w taki sposób właśnie, jak sobie wyobrażałem, że to tak odejdzie, wiecie, w jednym okamgnieniu. Ale zaczęła się, nie pamiętam kiedy dokładnie, ale to już długi okres czasu. Prawie może rok. Kiedy zrozumiałem, czytając Słowo Boże i wiele słuchając Słowa Bożego i kaznodziei, że kochani, grzech to jest wybór. Że jeśli byśmy siedzieli tak i modlili się, Boże, zabierz mi to ja bym tak mógł siedzieć jeszcze 10 lat. Ale kiedy zrozumiałem, że zwycięstwo jest w Jezusie Chrystusie, już nam jest dane. Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał po 3 dniach, Bóg mógł zamieszkać w naszych ciałach. Staliśmy się świątynią Boga i Bóg mówi do nas, grzech będzie cię kusił, tak jak mówił do Kaina. Przytoczę może ten fragment. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. U drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I nieraz jeszcze po tamtych modlitwach U drzwi czyhał grzech i kusił mnie. I kochani, nie chcę powiedzieć, że zawsze zwyciężyłem, bo były takie walki, że przegrałem. Ale było coraz więcej tych walk, których wygrałem. Bo Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i wstał jako zwycięstwa. I kochani, to co ostatnio przeżyłem, to modląc się do Boga, miałem taki wspaniały czas, kiedyś wszedłem sam na spacer i wołałem w takiej rozpaczy do Boga. Wyszła mi taka niesamowita myśl. Ja wierzę, że to od Boga, bo sam bym na nią chyba nie wpadł. Że w życiu chrześcijanina, chrześcijanin idąc za Jezusem Chrystusem, na początku poznaje Go jako miłosiernego Boga, jakiego pełnego miłości, pełnego łaski. Ale musi przyjść taki etap w życiu chrześcijanina, że zaczyna Go poznawać jako zwycięzcę, jako groźnego wodza, który wyrusza na wojnę i zwycięża. Bo taki jest nasz Bóg, kochani. Jeśli pomyślałem sobie, że jeśli my w życiu naszym nie będziemy znać Jezusa Chrystusa z takiej strony, to się przerazimy, kiedy On przyjdzie w takiej chwale i zwycięstwie na koniec. Chrześcijanie, którzy teraz nie uciekają do takiego Chrystusa, którzy wolą Chrystusa łagodnego, miłosiernego, którym też jest Chrystus, ale wolą na tym pozostać, na tym mleku, żeby miłość się wylewała, żeby miłosierdzie się okazywało nad naszą grzesznością. Oni się przerażą, kochani, przerażą się i będą wołać: pagórki, przykryjcie nas, bo przychodzi Jezus Chrystus w chwale i zwycięstwie. A ci, którzy za życia poznali takiego Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą, który jest groźny, który niszczy grzech, który niszczy moce ciemności. Kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, podniosą swoje głowy. Powiedzą: przychodzi odkupienie nasze. Chwała za to Bogu, że tak jest Jezus Chrystus, że uczy nas tego. Nie zostawia nas sierotami, nie zostawia nas nieukami, kochani, ale jeśli chcemy, jeśli prosimy Boga, to możemy się uczyć. I wiecie, kiedy zaczęło się kształtować we mnie taka wiara, kiedy przyszło pierwsze, drugie zwycięstwo i przyszedł kolejny upadek, bo ja już myślałem, że upadku nie będzie, ale przyszedł upadek. Nie jeden. Chcę powiedzieć tym, którzy może zastają, może też przechodzą to, że to jest najlepsze pole manewru dla diabła, żeby nas w tym momencie dobić. Bo ledwo zlatujemy. Kiedyś słyszałem takie kazanie brata Zaka Ponena właśnie, który mówił o tych słabościach. Mówił, że mamy słabości w naszym życiu. Każdy z nas ma jakieś słabości szczególne, które wiemy, że za każdym razem, kiedy przychodzą, kiedy budzi się to ciało w tej takiej sytuacji, przegrywamy. I mówi, żebyśmy właśnie nie dali się pognębić tym myślom, że już nie jesteśmy godni, ale żebyśmy walczyli. Jeśli nam nie wyszło, to jeszcze raz walcz. Jeszcze raz walcz. Porówna to do wojownika, który, boksera, który startuje dopiero w swojej, jak to powiedzieć, karierze. I na początku może kilka razy wygrał, ale zmierzył się z większym przeciwnikiem, który zawsze był mistrzem, który był największy, który jest owiany sławą. i przegrał z nim.
Ale poszedł
do swego domu i ćwiczył z nadzieją, że wygra. Poszedł znowu na walkę z tym przeciwnikiem i znowu przegrał. I wiecie, do tego momentu ćwiczył, aż pierwszy raz wygrał. Nie przestał dalej ćwiczyć, aby następnym razem się spotka z tym przeciwnikiem, znowu wygrać. Dlatego oczyszczajmy nasze ogródki. Sprawdźmy, co tam zakopaliśmy. Przyjdźmy do Jezusa Chrystusa, który jest zwycięzcą, który jest wodzem, który daje nam zwycięstwo. I tak jak Paweł pisał o swoim ciele, że czyni to, co nie chce. Któż go wyrwie z tego ciała? Tylko Jezus Chrystus może wyrwać z takiego ciała właśnie. I może czasami nie chcemy o tym mówić, bo to są przykre rzeczy. I ja też nie chcę o tym mówić, kochani, bo to jest takie odkrywanie siebie. Nie jest to łatwe. Ale taka jest prawda. Co mamy tu ukrywać, kochani? Co mamy? Bo to jest nasze życie na ziemi. Abyśmy wzrastali, abyśmy zachęcali się razem do walki. Bo ciało nasze się budzi. Ono cały czas się budzi. I więcej razy zwyciężymy, tym będziemy silniejsi. Żyjmy tak, jakbyśmy tutaj nie żyli na tej ziemi, kochani, ale dla Jezusa Chrystusa. Taki na koniec fragment przeczytam, który też bardzo taki piękny i tchnący nadzieją. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, Jezus Chrystus mówi to do uczniów, przyjdę znowu, wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Amen.
Chwała Panu Bogu. Nie wiem, co się tak jakoś to, że to z przodu coraz mniej, a z tyłu więcej. I wcale nie cieszę się z tego, nie wiem. Kazalnicę przenosimy tam. Dobra. Tak patrzę, kto to tam podpada. No goście, rozumiem. Nikt ich nie poprosił, żeby bliżej. To siedli z tyłu, rozumiem to. Tak, bardzo zrozumiale mówił Paweł o tych wewnętrznych bojach, walkach. Tak jakby mówił o mnie. I myślę, że każdy z nas, kto niesie swój krzyż, to się zapiera siebie, to walczy z grzechem, z pokusami, mógłby tak powiedzieć. To tak, jakbyś mówił o mnie. Ja też mógłbym to samo powiedzieć. Ciągle będziemy mieli powody, by ściskać ten miecz i uderzać nim. Śmierć, stara natura długo umiera, powiedział Krzysiu. Tak, jeśli będziemy jej pobłażać, to będzie bardzo długo umierała, nigdy nie umrze. Ale może też umrzeć szybko. Ale nawet jak umrze jedna rzecz, to druga się podniesie. Ciągle apostoł Paweł powiedział, musimy to połączyć z tym. Dlatego ja codziennie umieram. Apostoł Paweł codziennie umierał. Dlaczego? Dla kogo? Z jakiego powodu umierał? No żył. Ale właśnie umierał. Dla swojej natury, dla swojego ja, dla swoich pragnień, dla swojej woli. Codziennie umieram. Także nawet jak będziemy jak Paweł, apostoł Paweł, to będziemy codziennie musieli umierać. Chwała Bogu, że możemy umierać, a nie, że tamto, co przychodzi, ten wróg żyje. To jest stara natura. Żyje. I taki, wiecie, no to tak współgra z tym, co chciałbym się podzielić dzisiaj, taki piękny, nie wiem, tak się cieszę z tego, tak jestem szczęśliwy, że Słowo Boże nie traci dla mnie nic takiego cudownego czegoś, nic, a coraz więcej jest cudowne. Cudowne, naprawdę, jak otwieram Słowo Boże i tak się tylko lekko, no nie robię mnie lekko, ale ledwo się zacznę skupiać to nad nim, to ono naprawdę, tak jakbym wsiadł do takiej łodzi i tak po tych falach płynę, coraz większe te fale, tak mi to słowo naprawdę raduje, buduje mnie. Jest takim naprawdę taką mocą, bije z tego słowa moc i to jest taka wielka moja radość, naprawdę. Jej, kochany, jakie by życie było bez tego, chrześcijańskie, okropnie, nudne i ciężkie. I tak lubię, wcale się nie martwię tym, że już 10 razy mówiłem na ten sam wiersz, wcale się tym nie martwię, bo dla mnie jest on cały czas świeży i cudowny. I ten też bardzo dobrze znacie, fragment z Listu do Galacjan, z ostatniego rozdziału 6. Nie dam rady tego przeczytać całego, nie chcę nawet przeczytać całego, bo tak sobie pomyślałem, że fajny będzie ta druga część na niedzielne nabożeństwo, kiedy będziemy mieli wieczerze. Staramy się wtedy mówić coś około śmierci Pana Jezusa, około krzyża. Coś w tym temacie, o którym wieczerza mówi. Chciałbym przeczytać 6 rozdział, 11 do 13 wiersza. A jak Bóg pozwoli, to w niedzielę dalej. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Żebyśmy wiedzieli, Paweł, żebyście to przeczytali, żebyście nie przeoczyli. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Taka, można by było nazwać chrześcijańska obłuda, dwulicowość chrześcijańska. Wiemy, że dwulicowość jest w świecie na przykład. Znajdujemy przykłady, znajdujemy dwulicowość w świecie. Dwulicowość polityków, dwulicowość szefów, dwulicowość ludzi, sąsiadów, dwulicowość. Raz tak mówi, raz mówi, że jest za nami, a dowiadujemy się, że jest przeciwko nam, że nas obsmarował i tak dalej. Dwulicowość. I wśród chrześcijaństwa też, wśród ludu Bożego też panuje dwulicowość. I tu jest taka dwulicowość. Sami się poddają obrzezywaniu, ale nie przestrzegają zakonu. To po co się poddają obrzezywaniu? Bo obrzezywanie było takim, jednym z najwyraźniejszych znaków, że przestrzegasz zakon. Bo jakby ci zapytał, no przestrzegasz zakon w umywaniu? No nie widzę cię w domu, co robisz, może nie potrafisz nawet udowodnić tego, no są to rzeczy, czy na przykład nie mówisz fałszywego świadectwa, no kto ci to udowodni, tak? Jak znaleźć dowód? No możesz powiedzieć, że nie mówisz, tak? Ale to takie, no wierzę ci albo ci nie wierzę. Natomiast obrzezanie było znakiem. Znakiem, którego się nie da ukryć. To tak jakbyś sobie tutaj piętno wytatuował, czy wypalił. to wiadomo, że to jest znak i koniec. No, i widać ten znak. Ja przesuwanie było jakby takim zwieńczeniem tego, czy taką pieczęcią. Ja przestrzegam zakon. Dałem się obrzezać. I tu jest napisane, że nawet ci, co się obrzezali, nie przestrzegają zakonu. To jest dwulicowość. Tutaj obrzezałem się, żeby nikt nie miał, żeby miał dowód, że wszyscy wiedzieli, że ja i zakon idziemy pod rękę. Ale chcą, to co oni chcą? Abyście się wy obrzezywali, aby się chlubić z waszego ciała. O tym tak później, bo wcześniej jest, że ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Musimy, żeby zrozumieć to, żeby wziąć coś z tego jako my, no bo my się ani nie obrzezujemy oczywiście, ani nic z tym nie mamy, ani nie dyskutujemy z Żydami, bo nikt nas nie namawiał, czy ktoś z was kogoś namawiał do obrzezania? Nikt. Nie mamy z tym absolutnie nic do czynienia. I można powiedzieć, to nie dla nas słowo, można spokojnie je wygumkować tu w Polsce i w Europie. Nie, nie, to jest nauka wielka dla nas. Chociaż nie mamy z Żydami do czynienia i z nakłanianiem do obrzezywania fizycznego, tego tutaj biblijnego, o którym jest mowa. Ale obrzezanie znaczy uczynkowość. Obrzezanie jest takim symbolem uczynkowości. Czegoś zewnętrznego. Czegoś zewnętrznego. I słuchajcie, i jako chrześcijanie wpadamy w taką pułapkę, że zamiast byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża, popadamy albo manifestujemy obrzezanie, manifestujemy uczynkowość. W jaki sposób? No taką pobożną uczynkowość. Pobożna mina, dobre słowa pobożne, ofiara to taka, żeby widzieli może najlepiej i żeby się dowiedzieli, jak ja jestem gościnny i żeby coś jeszcze wiedzieli. Naświetlić uczynki, byle zakryć pustkę, która powstaje, gdy nie ma krzyża Chrystusowego. Gdy krzyż Chrystusowy nie działa w nas. Czytamy, że są prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Że krzyż Chrystusowy przynosi prześladowanie. Czy cierpimy prześladowanie dla krzyża Chrystusowego? I to nie jest, kochani, to, tylko, czy to, że to tam było w epoce wojen krzyżowych, że to było w historii prześladowań chrześcijan prześladowanych. Kiedy byliśmy ze Szulą teraz w tym rejonie, jak wracaliśmy z urlopu, to sobie pozwoliliśmy na takie 2 dni turystyki absolutnej takiej wolności. Żeśmy wracali, byliśmy w Świeradowie, piękne strony i tam, no i tak człowiek ma czas, wiecie, to może sobie stanąć w każdym przykładzie, o, kościół jakiś stary, o, to stajemy, o, jakaś tam tablica teraz jest, o, i to. I tam, tamte strony, wiecie, tam bardzo dużo, na przykład, patrzymy taki zamek, ładny mur i taki zamek, no, dosyć ciekawy, no, stajemy. I tam czytamy, że ten zamek zbudował jakiś tam książę, nie pamiętam, jak się nazywał, trzeba było go odnaleźć w internecie teraz. Taki książę, którego symbolem jakby, czy znakiem jest to, że jako jeździec na koniu z głową trzyma swoją głowę, ściętą głowę, trzyma swoją głowę tutaj pod ramieniem. Gottfried. Coś na G chyba, ale I on, to nie jest mityczna postać, to jest autentyczna postać z okresu prześladowań. Został ścięty za wiarę w inkwizycji. I on wybudował ten zamek, żeby dać schronienie prześladowanym chrześcijanom, protestantom z tych okolic. Tam z okolic Czech i tutaj, bo to tak blisko Czech jest. I to było schronienie dla nich, że było takie przebudzenie, takie mocne przebudzenie w tamtym regionie, Czechy i Polska, tam te południowe strony, takie potężne przebudzenie, że nawet w jednej miejscowości stanęliśmy i taki kościół ładny, piękny, ale ruiny. I pisze tam, że to był kościół katolicki, ale jak przyszło przebudzenie, tyle ludzi nawróciło, że oni powiedzieli, no chodzimy dalej do tego kościoła. I to się stał kościół protestancki, bo się, nie wiem, może 90% nawróciło. I stał się protestancki, a później jak przyszła inkwizycja, krwawo ich tam wypędzono z tego i od tego czasu zaczęto ich prześladować i stąd tam jest napisane, że wiele, i oni zaczęli się zgromadzać, i protestanci zaczęli się zgromadzać w dziwnych, ukrytych miejscach. I stąd mówi, tam pisze, takie popularne w naszym regionie takie miejsca, tytuły, na przykład Kazalnica. Gdzieś w górach Kazalnica albo Zbór Leśny. Tak jak u nas są takie, nie? Gdzieś tam takie, to tam są takie. Więc to nie chodzi tylko o te prześladowania dla Krzyża Chrystusowego. Ale Krzyż Chrystusowy kładzie koniec naszej naturze, kładzie koniec grzechowi. Krzyż Chrystusowy jest sądem nad grzechem i nad naszą cielesną naturą. I jeśli my uznajemy Krzyż Chrystusowy, to nie możemy pozwolić na życie starej natury, na postępowanie według swojego ja. I stąd przychodzą, powiem, prześladowania. To, o którym Paweł mówił, ten ból, ten smutek z powodu upadków, z powodu braku zwycięstwa, wiecie, i ciągłe, i nie chcesz, że to nie jest prześladowanie? To jest wielkie prześladowanie. Nie chcesz, żeby to przyszło, nie chcesz, żeby to było. A tu jest. A on sobie ma w nosie naszą, ta natura nasza ma w nosie nasze chcenie, to z serca, to z ducha pochodzące i przychodzi i atakuje. I jak jesteśmy słabi, to nas zwycięża i powiem, pod swoją stopę w błoto wciska. Są to prześladowania. I tej walki nikt nie widzi z ludzi, tej walki, to nie jest tak, jak obrzezać się i chwalić się i powiedzieć, jestem Żydem. Zakon to jest święty dla mnie. Tego nikt nie widzi. Jak powiedzieć dobre kazanie, no to wszyscy słyszą i ci mówią, ale fajne kazanie. Ale żeby powiedzieć fajne kazanie, trzeba walczyć i tej walki nikt nie widzi. Nikt z nas, wielu z nas mówi piękne kazania i mówiło bardzo piękne kazania, ale nigdy nie słyszałem, że ktoś stanął i powiedział, dzisiaj mam fajne kazanie, ale ono kosztowało mnie tyle i tyle walki. 3 dni walczenia bez... Nie chwalimy się, nawet jak mamy walkę. Tego nikt nie widzi. To jest prześladowanie, ale to jest prześladowanie. Wiecie, Krzyż Chrystusowy takie znamie wyciska na nas. Cudowne znamie życia. Najpierw śmierci dla grzechu, a potem życia dla Chrystusa. Zmartwychwstałego życia. I teraz łatwiej jest wejść w uczynkowość, łatwiej jest zasłonić się uczynkowością. Jestem chrześcijaninem, czytam Pismo Święte, modlę się wieczorem i rano, i do obiadu, i do śniadania, do każdego posiłku, i to robię. Byle zapełnić, powiem jeszcze raz, to chyba dobre takie jest, zapełnić pustkę, która powstaje, gdy nie ma wewnętrznej walki, gdy nie ma tego, że mówimy grzechowi nie, że mówimy pokusom zdecydowanie nie i nie robimy tego. Jeśli to mamy, to życie nasze, jeśli to robimy, jeśli zapieramy się siebie, jeśli jesteśmy uczniami, to życie nasze jest wypełnione. Wiesz, możesz mówić, jak żyłeś z Chrystusem, ale jak tego nie masz, to co powiesz, jak żyłeś z Chrystusem? No przeczytałem, jakbyś był szczery, jak byłbym ja szczery, ja pamiętam, to ja bym powiedział, no przeczytałem nawet tutaj i tu przeczytałem i tu przeczytałem. A coś ci dało? I tu przeczytałem i tu przeczytałem. No, niewiele dało. Były takie dni. Nie masz o czym mówić, jak nie... No, o czym mówić, no? Co z Chrystusem przeżyłeś? Ale jeśli idziemy za Jezusem i toczymy ten bój i uderzamy i ciężkie walki toczymy i wołamy w modlitwach do Pana, wtedy mamy o czym. Życie nasze jest wypełnione, chwała Panu Bogu. Mamy wiele powodów do radości, może też i do smutku nieraz, ale ten smutek od Boga. I Paweł mówi, że się cieszy, że ten smutek od Boga wywołał w Koryntianach. Bo on naprawdę prowadzi do takiej pokuty, do uniżenia i do uchwycenia się naprawdę z całych sił Jezusa Chrystusa. Nasze życie jest wypełnione. Nasze życie jest wypełnione. Jeśli idziemy za Jezusem, jeśli jesteśmy Jego uczniami, uczymy się i ciągle się uczymy i coraz lepiej jest i zdajemy. Paweł nam mówi ostatnio, że taki trudny ten napisał na SMS-a, że idę, chyba z nim rozmawiałem, albo napisał SMS-a, za chwilę wchodzę na co to się nazywa, na początku, na wyjściówkę, pomódźcie się. I tak później opowiada, że był bardzo, chociaż się uczył tylko 3 godziny czy 1,5 godziny, a inni się uczyli 3 dni. I okazało się, że napisali i on tylko, i jeszcze jeden chłopak dostał, co tam dostał, 4+, tak? A reszta wszystko cienko, wielu nie zdało. A on tylko jedyny w klasie, który rozwiązał jedno zadanie. I wszyscy się dziwili. No ty, ja 3 dni, czy 4 dni, a ty 3 godziny, co to jest? Co to jest? Ale jak on to powiadał, to jaki był szczęśliwy, nie? Jaki Pan Bóg mu dopomógł, jaki był szczęśliwy, bo jak walczymy, to nieraz są porażki, ale w części są zwycięstwa. I mamy naprawdę wiele radości, duchowej radości, chwała Bogu, duchowej radości. I nie przychodzimy na nabożeństwo tacy wymiękli, tacy wyciśnięci, nic. Ani głosu do modlitwy nie ma, ani do śpiewu chęci, ani w ogóle. I może się coś stanie, może ożyje, może coś się stanie. Nieraz się stanie, ale tylko nieraz. Bo nie tak, nie na tym polega życie, żeby przechodzić wymiętym przez grzech, przez świat, przez swoje żądze, wymiętym. Może się coś stanie. Nie, to nie jest życie normalne. Normalne życie to przechodzić z pieśnią chwały na ustach. Przychodzić, złożyć dziękczynienie Bogu, albo idę Boże, ale nie mam co Ci powiedzieć, ja nic za co Ci dziękować. Może będę miał po 5 pierwszych minutach. Naprawdę wielu tak przechodzi. Naprawdę wielu, na wielu ludzi tak polega chrześcijaństwo. I albo dostaną coś na nabożeństwie i się podskoczą, albo nie. Ale to nie jest chrześcijańskie normalne życie. Normalne życie to takie, gdzie ciągle spływa radość, pokój Boży, łaska Boża. Ciągle. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, a Pan Jezus przyszedł, aby zamknąć stronę cielesną, powiem, aby zamknąć ten rozdział cielesnego chrześcijaństwa, uczynkowego chrześcijaństwa. Panie Boże, zaniosłem Ci ofiarę, byłem na święcie, byłem na wszystkich świętach żydowskich, jestem dobrym Żydem, pielgrzymowałem z całą rodziną, Panie Boże, ale Pan mówi, ale serce Wasze dalekie jest. Co mi z tego, że mi ofiary przynosicie? Co z tego? A serce wasze dalekie jest. I Pan Jezus przyszedł zamknąć tą uczynkowość. Zamknąć tą stronę, tą dziedzinę życia. Koniec. A otworzył nową. Duchową. Duchową. Wiana chyba jest to tak, Wiana, ten, gdzie Nikodem przychodzi. Nikodem, pamiętasz, który to rozdział o tobie? Powinieneś pamiętać, Jan 3. Nikodem przyszedł. I Pan Jezus mu mówi, piąty wiersz. Jezus odpowiedział mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jezus zamknął ten rozdział dziedziny ciała, zamknął, nie ma wartości, a otworzył dziedzinę ducha, otworzył rozdział ducha i on się zaczyna od narodzenia z ducha. Jezus przyniósł życie, Boże życie. Nigdy jego nie było do tej pory w ludziach. Jezus przyniósł Boże życie i ono powstaje, ono ten zaczątek jest wtedy, gdy się rodzimy na nowo z ducha i z prawdy. I to jest ważne. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Chlubić się z ciała. Chlubić się z uczynkowości. Już się nie będę powtarzał. Bo teraz właśnie miałem powiedzieć o tych wszystkich, że to lubimy uzupełnić naszą pustkę. Oni chcą się chlubić z waszego ciała. Niech będzie skierowana nasza uwaga na to, byśmy się my nie chlubili ze swojego ciała, ale z ducha. Bo Bóg już nie patrzy na to, co cielesne i nie szuka tych, którzy go chodzą do świątyni chwalić, ale szuka tych, którzy go w duchu będą chwalić. Szuka tych, którzy tu otworzą drzwi świątyni i pozwolą wejść tutaj Bogu. Wejść temu, który rządzi. Wejść temu, który jest Panem. Jest Panem. Absolutnym Panem. Zawsze we wszystkich rzeczach. We wszystkich rzeczach. To ma wartość teraz przed Bogiem. To skryte życie. Myśli nasze. Pragnienia nasze. Bojaźń Boża. Bóg mierzy bojaźń. My, nie wiem, niektórzy uważają bojaźń, że to jest coś. Mówimy, dobrze jest, to jest początek, to jest cenne. W bojaźni Bożej trzeba żyć, ale kto to mierzy z nas? Nikt. A Bóg mierzy. Przyzna się kiedyś do tych, którzy żyli w bojaźni. Powie im, sługo dobry i wierny, tym, którzy w bojaźni żyli, nie tym, którzy według ciała byli jak słońce, z uczynkowości. Nie. Teraz trzeba zaangażować ducha, bo zobaczcie, jak to było. Oni się dali obrzezać, tamci, co namawiali, ci nauczyciele. Oni się dawali obrzezać, a więc dopełnili wszystkiego, ale sami zakonu nie przestrzegali. A tego, co było jakby chociaż trochę ukryte, w tym sobie folgowali jak chcieli. Wiecie, i to jest to. Idziemy do domu i zobaczcie, w ilu rzeczach sobie folgujemy, bo nikt nie widzi. Ale jeśli chodzi o obrzeskę, jeśli chodzi o nabożeństwo, to ja będę oczywiście. Jasne, że jestem. Nie? I na nabożeństwie jestem, no, wielbię Boga, cieszę się, mówię, że się cieszę, że rad, ach, szczęśliwy jestem. A idę do domu i tam już taki nie jestem. To taka uczynkowość. Zaznaczam, podkreślam moją obrzeskę, ale zakonu nie przestrzegam. Tego, co najważniejsze, tych duchowych rzeczy. Pan Bóg jeden jest. Izraelu, pamiętaj. Bóg twój jeden jest. Nie ma innego Boga. A tutaj jeden Bóg jeszcze i jeszcze mały Bożek. Czci ojca twego i matkę twoją. Czci. Może być wielka przepaść między tym, że ja będę manifestował swoją obrzeskę, a w tym naprawdę wielkie braki. Wielka wyrwa. Pan Jezus zamknął uczynkowość. I do dziś są tacy, którzy chcą chlubić się z ciała. Iluż ludzi spotkałem, którzy byli ochrzczeni, a nie powinni być ochrzczeni. Ale są tacy ludzie, którzy... I oczywiście, tak jak opowiadali, to sami widzieli, że nie powinni być ochrzczeni. Bo ich życie po chrzcie niczym się nie różniło od poprzedniego, a często było jeszcze gorsze. Bo mieli, powiem, obrzeskę. Bo mieli znak. Bo się nawrócili. Bo się dali ochrzcić. Bo byli dziećmi Bożymi. Bo im powiedziano, że ich imiona są w niebie zapisane. Że ich Panem jest Jezus, a On wcale nie był Panem. Panem był dalej alkohol, Panem było wszeteczeństwo, Panem była pornografia, ale nie, powiedziano im tak. Bo byli ludzie, którym zależało na tym, żeby ochrzcić jak najwięcej. Jesteś tak, wierzysz? Amen, chwała Bogu, oto woda. Są dzisiaj również tacy jak tamci, którzy sami nie przestrzegają zakonu, ale obrzezali się sami i mówią, ty też się musisz obrzezać. Nie ma to żadnej wartości. Paweł mówi, zobaczcie, jak wielkimi literami wam piszę, żebyście zrozumieli. Żeby to nie było dla was zaskoczeniem. Ważne jest to, co jest w sercu. Naprawdę, ważne jest to, co jest w sercu. Przez 24 godziny na dobę. Co jest w sercu? Co przeważa? Co jest zdecydowanie najlepsze, największe i ma największy wpływ na nasze życie? Co najczęściej się odzywa? Ważne jest to, co jest w sercu. Dlatego ja myślę, że tak ciągle jeszcze potrzebujemy łaski Bożej, ciągle jeszcze potrzebujemy prosić Pana. Panie, wypełniaj moje życie i wypełniaj moje serce. Wiecie, żeby nie było, ja powiem tak, jeśli jest rozdźwięk między duchem a ciałem, jeśli ciało ekstra, ta obrzeska jest ekstra, jestem chrześcijan, ale jeśli wartościowe, prawdziwe życie jest trochę, jest daleko w tyle, wtedy się boimy tego dnia przyjścia Pańskiego. Paweł powiedział, że mu to Bóg oznajmił i jestem przekonany, że to Bóg mu oznajmił. Powiedział niesamowitą rzecz, że dobrze jest poznać piękną rzecz. Wiecie, tak głęboko mnie też dotknęła ta rzecz. Dobrze jest znać i wszyscy go znamy, Pana Jezusa jako dobrego, miłego pasterza, leczy rany, owce głaszcze. Cudownie, jest takim. Ale musi przyjść etap, kiedy go zobaczymy i zobaczymy, że on jest też surowy, że on też przyłoży, że on też patrzy na nas groźnie, kiedy zawodzimy jego, że jest zwycięzcą, że on pokonał wszystko, że on odrzucił wszystkie cały grzech i nasze pokusy, które nas też, to on też się przechodził, ale to wszystko pokonał, to wszystko podeptał. Musimy zrozumieć, że kiedy on wchodzi w życie, to wchodzi jako Pan, a nie jako ten do głaskania. Jak wszedł twoje życie? Jak ten do głaskania? Czy jak ten jako Pan? Pan, który też głaszcze, ale Pan. I to jest wielka różnica. I jeśli człowiek tego nie doświadczy, takiego Chrystusa, to się go przerazi, gdy przyjdzie. I kończąc tam tą pierwszą myśl, że jeśli chodzi o obrzeskę, o zewnętrzne rzeczy, o uczynkowość, jest wszystko okej, dopięte, ale w tym prawdziwym życiu jest wiele pustki. To boimy się chwili, kiedy wszystko, co tajne, będzie objawione. Boimy się. Kiedy to, co ukryte, będzie objawione. Kiedy to, co szeptane na ucho, będzie ogłaszane na dachach. A będzie. Ale jeśli zapełniamy tą pustkę, to już nie przykładamy, powiem, to już nie jest dla nas taka tarcza, taki parawa, no, uczynkowość. Nie zależy już nam na tym, bo serce jest wypełnione Chrystusem. Duch Święty tam mieszka i przewodzi, i prowadzi nas. I nie boimy się, że przyjdzie czas i będzie objawione. Prawdopodobnie będzie to ku naszej chwale, a nie hańbie. Chwała Jezusowi. Amen.